Przed mikrofonem Wojciech Wójcik. Dziś jesteśmy w Zalesiu, jednej z dzielnic Rzeszowa, gdzie znajduje się zabytek, o którym wielu mieszkańców miasta w ogóle nie słyszało. To Dwór Gumińskich, wybudowany pod koniec XIX wieku wraz z parkowym otoczeniem. I historię związaną z tym miejscem przybliży Państwu profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego i kierowniczka Muzeum Uniwersyteckiego w Rzeszowie, pani Grażyna Stojak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kim byli Gumińscy właściciele dworu?
Właściciele dworu pochodzili z Mielca i w połowie XIX wieku pierwszy z nich, Jan, osiadł i ożenił się z córką właściciela.
Czy oprócz tej posiadłości Gumińscy mieli jeszcze jakieś inne dobra?
Mieli w Mielcu, ale utracili je i bliżej na ten temat bardzo trudno danych jest doszukać się. W związku z tym wszyscy opuścili tamtą ziemię, cała rodzina.
Z ostatnim właścicielem dworu, Romanem Gumińskim, wiążą się ciekawe historie związane między innymi z okupacją niemiecką.
Tak, to prawda, ale niczym dojdziemy do ostatniego, zacznijmy jeszcze od tych pierwszych. Cała rodzina przetyka się tak, raz jest Jan, raz Ignacy. Ignacy ma syna, znowu Jana i tak cały czas się przetykają. No, wspaniali ludzie można powiedzieć, bo równocześnie z nową siedzibą budowała się cerkiew, która jest naprzeciwko. I to pokazuje, jak bardzo byli zainteresowani tak swoimi poddanymi, jak i samym dworem, który po prostu zmienił swoją lokalizację, bo stary, wcześniejszy dwór był w środku parku, a teraz na obrzeżu parku od mostka wiedzie droga i ta droga rozdzielała cerkiew i dwór, a w zasadzie można powiedzieć nawet, że łączyła.
Porozmawiajmy zatem o samym dworze, o jego historii i o tym, co tutaj można zobaczyć.
No w tej chwili dopiero można powiedzieć, muzeum organizuje się tutaj i dopiero będziemy mieć pierwszą wystawę w styczniu. Zainaugurujemy rok jubileuszów w naszym uniwersytecie, więc to bardzo poważna sprawa i takie też wystawy będą przygotowane. Pokażemy po prostu, jak wyglądał świat, jak wyglądał Rzeszów w momencie, kiedy największe uczelnie zjeżdżały tutaj i tutaj tworzyły swoje filie. I myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo potem z połączenia tych wszystkich uczelni powstał nasz ukochany Uniwersytet Rzeszowski.
No to opowiedzmy jeszcze o samym dworze.
Tak. Dwór w ostatnim właściwie dwudziestoleciu XIX wieku powstał i to Ignacy, syn Jana, był tym, który po prostu postanowił sobie założyć taką siedzibę dla rodziny Gumińskich i właśnie wybrał to miejsce. Można powiedzieć śmiało, że piękny to dworek i wyobrażam sobie, jak on pięknie musiał wyglądać w takim majestatycznym parku, w otoczeniu kwiatami, roślinami, bo to wszystko to byli miłośnicy właśnie roślin, zieleni, upraw i tak dalej. Więc proszę sobie wyobrazić, że wybrał tak miejsce, aby do dworu wchodziło się po tarasie, rozumiem, pełnym roślin, takich kwiatów i potem dopiero wchodziło się do holu. Ale hol nie wyglądał tak jak dziś, przestronny, szeroki i długi, tylko był złożony z trzech części. No, lata, 100 lat później po prostu dokonano przeróbek po to, żeby zamiejscowy oddział Akademii Rolniczej w Krakowie mógł tutaj po prostu się pomieścić i zacząć działalność. Więc tak można powiedzieć, że tak wyglądała jego bieżąca historia i historia przeróbek. Główny trzon dworu był prostokątny, taki wydłużony prostokąt, dwutraktowy, czyli tych pokoi jednak nie było mało. Wiodły do nich korytarze z jednego dużego, który do nich prowadził. Ale flankowany był ten prostokątny korpus dworu dwoma skrzydłami, które są dość asymetryczne. Jedno po mojej tutaj prawej stronie to jest północne i południowe, po przeciwnej, które jest piętrowe. Dzisiaj to piętro wygląda trochę inaczej, zostało przebudowane. W zasadzie można powiedzieć, że każdego historyka sztuki, każdego konserwatora serce piecze, kiedy słyszy, że nie jest tylko konserwatio, tylko konserwatio i creatio, ale akurat nie tak tutaj być musi, bo dwór niestety, aczkolwiek wojnę przeżył, ale trzeciej ćwierci XX wieku w zasadzie, gdyby nie rolnictwo, które znalazło właśnie właśnie się w tym dworze i nauka rolnictwa, nauk rolniczych w tym dworze miejsce, to po prostu dwór by już nie przetrwał. Po prostu od fundamentów aż po dach wymagał kapitalnego remontu i taki właśnie był przeprowadzony w latach 80. Dokładnie w 1978 roku szkoła się tutaj wprowadziła, szkoła rolnicza, oddział zamiejscowy, a w 1982-84 ten gruntowny remont tutaj był przeprowadzony. Jak my go dzisiaj, ten remont, oceniamy z perspektywy czasu, upływy, więc dobrze. Oczywiście był w takiej konwencji lat przełomu 70-80, mody 80, co widać na przykład po klatce schodowej, gdzie jest lastriko, co widać po korytarzu, gdzie są płyty marmurowe łamane, zatopione w takiej betonowej posadzce. Więc są pewne takie cechy, które dzisiaj już są historyczne i chcemy je utrzymywać i eksponować po to, aby pokazać duch tamtych lat. Tamtych lat, w których właśnie przyjeżdżały uczelnie do Rzeszowa, tworzyły tutaj swoje oddziały zamiejscowe, swoje filie, no i potem wszyscy połączyli się w jedną zwartą, potężną siłę, która nazywa się Uniwersytet Rzeszowski.
Ale wróćmy jeszcze do historii związanej z Romanem Gumińskim, którą obiecała pani opowiedzieć na początku naszej rozmowy, a więc dotycząca okupacji niemieckiej.
Tak, no, Roman Gumiński przede wszystkim napisał znakomitą książkę, nawet trzy, o tym, jak przyszło mu tutaj zarządzać. Zarządca zaraz na początku wojny zginął i po prostu on z synami, wszyscy trzej synowie tutaj byli i musieli zarządzać tym majątkiem, radzić sobie, no a przede wszystkim między innymi zatrudniali tutaj rodziny żydowskie. I w 1943 roku, kiedy była już taka nawet możliwość, żeby z getta brać rodziny, które tutaj by pracowały, oni także to robili. Robili i myślę, że to jest taka mało znana historia i mało też takich ludzi było. Z tego, co doczytałam się w naprawdę takich dość głębokich badaniach na jego temat, to był znakomitym gospodarzem i bardzo przeżywał to, co działo się tutaj w całym tym majątku. Myślę też, że miał to tak niejako przekazane przez swoich poprzedników, przez ojca, przez Ignacego, którzy żyli tym, żeby wprowadzić tutaj absolutnie nowoczesne rolnictwo. Na czym to miało polegać? No, miało polegać na tym, żeby kupowano maszyny, siano z siewnika, a nie ręcznie, żeby po prostu te zbiory były bardzo bogate i żeby można było je sprzedać. Żeby nie było tak, że one się po prostu marnują. Więc to była ta jego myśl, żeby po prostu w takim kierunku szło rolnictwo nowoczesnym. I co na przykład zrobiono jego ojciec, co zrobił? Połowę posagu żony wydał na to, aby przeprowadzić meliorację łąk. Łąki były wodniste, nie dawały się do specjalnych upraw. No i wtedy, kiedy okazało się, że teraz te łąki przynoszą wiele lepsze plony, lepsze trawy, lepsza jest pasza dla zwierząt, są lepsze sukcesy hodowlane, więc wszyscy bardzo go doceniali.
Wejdźmy teraz do wnętrza dworku. Proszę bardzo. Zamykamy oczy. I co dalej?
Tak, zamykamy oczy i na razie mamy taką rzeczywistość lat 80. Ale wierzymy w to, że uda nam się stworzyć ten klimat, który tutaj był podczas właśnie lat 60., 70., kiedy te uczelnie przyjeżdżały do Rzeszowa. I będziemy wtedy wracać do tego, co oni tutaj zastali. No, muszę przyznać, że gdyby nie zamiejscowy Wydział Rolnictwa, to tego remontu by nie było. Tutaj profesor Puchalski, Czesław Puchalski, on był osobiście zainteresowany, aby ten remont przeprowadzić. I to od podstaw, od uratowania fundamentów, które były z kamienia i cegły, ale łączone z zaprawą wapienną, czyli oryginalne, tak jak robiło się to właśnie w XIX wieku. I one po prostu pod wpływem wody, one się rozjechały. Rozjechały się. W związku z tym dworowi groziła katastrofa. No, był też zdewastowany. Muszę przyznać, że w przeszłości zawsze tak było, że mnie to bardzo denerwowało, kiedy widziałam, że dwór przetrwał wojnę, przetrwał okupację ciężką, a potem ludność wiejska rozbierała go prawie na cegły. Byłam zawsze na to wszystko bardzo zła i trudno się dziwić, konserwatorskim okiem zawsze się patrzy na to inaczej. Ale proszę sobie wyobrazić, że teraz dopiero po rozmowie z profesorem Rzesławem Puchalskim zrozumiałam, że wojna, trudy powojenne, kiedy nie ma nic, kiedy nie jest bieda, tylko nędza, to w zasadzie każda deska jest święta i każdy materiał budowlany się liczy. Więc opuszczony pustostan stojący zawsze przywodził myśl do tego, żeby jednak użyć go jako wtórny materiał. Taka jest prawda i dzisiaj to po prostu w jakimś pewnym sensie to wszystko zrozumiałam.
Teraz dworek jest pięknie wyremontowany, a w miejscu, w którym jesteśmy, powstanie niezwykła wystawa.
Tak, wystawa powstanie, która będzie pokazywała klimat Rzeszowskiej ulicy. No, wiele nie chcę zdradzać na ten temat naszych pomysłów i scenariusza.
Niech pani zdradzi.
Chcemy tutaj umieścić takie słupy reklamowe, na których będą wisiały plakaty właśnie z lat 60., 70. i będą zapowiadać uroczystości. I myślę, że to będzie dla wszystkich bardzo ciekawe, bo na tych plakatach jest pełnia życia, jakie wtedy się toczyło w mieście. Są filmy, są koncerty, są rozmaite akcje, no, nawoływania też, jak należy pracować i tak dalej. Więc szalenie dużo można się z takich plakatów dowiedzieć, a przy tym są piękne, kolorowe i polska szkoła plakatu naprawdę ma się czym pochwalić.
Rozmawiając o samym dworku, to przyznam, że miałem poważny kłopot, aby znaleźć więcej informacji na temat tego obiektu, na temat jego historii.
Tak, bardzo trudno jest znaleźć. Nawet w takim leksykonie Dwory i Pałace Wiejskie w Małopolsce i na Podkarpaciu Piotra Libickiego. Jest niewielka notatka, ale myślałam, że akurat nie będzie bardziej szczegółowa. Też tak trochę mnie ona zawiodła, ta notatka. No niemniej jednak rzeczywiście trudno się zbiera. Była przeprowadzana dokładna kwerenda. Między innymi profesor Puchalski przeprowadzał i w archiwach, i przeprowadzał między innymi w obecnym kościele, czyli dawnej cerkwi, która była budowana. No i tak dowiedzieliśmy się właśnie, że plany cerkwi były przewiezione przez Ignacego z Bałkanów. I dlatego powstała taka świątynia, która jest na planie krzyża greckiego, z jedną wysoką kopułą, czyli wzorował się wyraźnie na tamtejszej architekturze. Ale podobno plany w ogóle przywiózł. Dzisiaj jest taka trochę też sytuacja, o której się mówi, że ta cerkiew przynależy, jak i wiele innych, jak i w Krasnej, w Węglówce, do zamieszańców. Zamieszańcom jest bardzo blisko do Łemków, ale mówi się, że jednak to jest odrębna grupa, mała, dziś już praktycznie nieistniejąca, jako że wywiezieni na Ukrainę, ludzie wymarli i nikt już tych tradycji w ogóle nie kontynuuje. Ale dzięki tym poszukiwaniom cała masa dodatkowych informacji napłynęła nam tutaj do takiego zbioru. Z takich jeszcze ciekawych smaczków to można powiedzieć, że jest i taki, że ten protoplasta Gumiński, który w połowie XIX wieku tutaj przyjechał, Jan Gumiński, to miał syna Ignacego. I proszę sobie wyobrazić, że syn miał 3 lata, kiedy ojciec zmarł. I on miał wyznaczonych swoich opiekunów, między innymi opiekował się nim dziadek. I proszę sobie wyobrazić, że sytuacja potem się powtórzyła. Syn Ignacego, znowu Jan, miał 13 lat, kiedy Ignacy umarł. Więc znów był wyznaczony opiekun i tak dalej. Więc ta sytuacja w jakiś się sposób pojawia. Ale cementuje też to, że każdy z rodziny jest szalenie przywiązany do tego miejsca. I nie dziwi mnie, że Roman Gumiński potem pisał w swoich książkach w Londynie, że nigdy nie opuściłem Zalesia. To jest prawda. Nawet jeżeli on był w tym Zalesiu i wykładał we wszystkich uniwersytetach na całym świecie, bo też taka prawda jest, w Ameryce Północnej, Południowej, Australii, Afryce, no właściwie wszędzie i w Azji. W każdym bądź razie na pewno, kiedy zamykał wieczorem oczy, widział to Zalesie. I myślę, że tak samo widział je Ignacy, kiedy pojechał na Bałkany, bo gdyby tak nie było, nie przywiózłby tych planów.
Zapraszamy więc na Zalesie, aby obejrzeć dworek Gumińskich, bo naprawdę jest na co popatrzeć. A o tym wszystkim opowiadała Państwu profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego i kierowniczka Muzeum Uniwersyteckiego w Rzeszowie, Grażyna Stojak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu.